Witam Państwa niezwykle serdecznie. Proszę Państwa, dziś z Panią Urszulą Pawlik, ja nazywam się Marek Mierzwiak i pozwolę sobie z Panią Urszulą porozmawiać na temat tych dwóch książek, czyli Stella Maris i Pasażer. Corman McCarthy napisał to po długich latach milczenia, ten wspaniały pisarz, ale będziemy nie tylko rozmawiać o tych książkach, ale również o psychiatrii. A dlaczego psychiatria pojawia się w kontekście tych książek, zaraz się Państwo przekonacie. Na razie wracamy do tego wspaniałego pisarza, który porównywany jest do Hemingwaya, do tych wspaniałych pisarzy amerykańskich i sytuowano go w czwórce najlepszych współczesnych pisarzy amerykańskich. Zmarł niestety rok temu, dożywszy 90 lat, ale pisał wspaniale i na pewno Państwo z jego książkami zetknęliście się wielokrotnie. Stella Maris to opowieść o rodzeństwie, Pani Urszulo, o rodzeństwie, które jest skażone.
Tak.
Bo to rodzeństwo Oppenheimera.
Nie, bliskiego współpracownika. Oppenheimera, który był tak naprawdę jego prawą ręką. Są to dwie części tego samego dramatu. Przy czym jak Państwo sięgniecie po tę książkę, no wspaniałą. Ja się z Panem zgadzam, że to jest pisarz ogromnego formatu i chwała wydawnictwu literackiemu, że sięga po całą jego twórczość. To jest ostatnia książka, która się ukazała w ubiegłym roku, nad którą McCarthy pracował bardzo, bardzo długo. On twierdził, że on nad tymi dwoma książkami pracował praktycznie całe życie. Dlaczego? Gdyż sam się zmagał z problemami psychicznymi i w tych książkach przedstawia problemy psychiczne dwojga genialnych ludzi. Rodzeństwa niesamowicie uzdolnionych matematycznie, które ma to nieszczęście, że ojciec jest konstruktorem czy współtwórcą najbardziej zabójczej broni, jaką do tej pory zna świat. Bomby atomowej, która została zrzucona na Hiroshimę i potem na Nagasaki. I ta dwójka genialnych ludzi, matematyków, którzy mogą sięgać po największe zaszczyty, po największe nagrody, nie potrafi sobie psychicznie poradzić z tym ogromną winą, jaką jest tak masowy mord i skutki tego mordu, które się ciągną przez 2-3 pokolenia choroby popromiennej. I pierwsza część tej książki to
Stella Maris.
Jest Stella Maris. Stella Maris, nazwa zakładu psychiatrycznego, gdzie książka składa się z kilku rozdziałów i każdy rozdział jest psychoterapią, jest rozmową głównej bohaterki z jej terapeutą. I widać, jak społeczeństwo, jak poczucie winy, jak mass media, bo to wszystko się łączy jedno z drugim, opisujące rozmiary tej tragedii, wbiło człowieka, czy też skierowało człowieka, czy też skazało człowieka najpierw na ostracyzm, potem na samotność, potem na urojenia,
dość
choroby.
Dziwną wegetację. Taką.
Dość dziwną wegetację, ale mentalną, prawda, psychiczną. Potem wreszcie wpędziło w chorobę schizofreniczną z urojeniami. Nie wiem, czy pamięta pan film Piękny Umysł.
Tak,
to,
oczywiście.
To mamy do czynienia tutaj z tą samą, z tym samym praktycznie mechanizmem, z tą samą chorobą, tylko podwojoną, gdzie dramat chorej psychicznie siostry, która w końcu popełnia samobójstwo, przekłada się na drugiego człowieka, na brata, który siłą rzeczy stał się jej najbliższy, i bo jego też społeczeństwo wyalienowało, wypluło. I jak ta dwoje genialnych ludzi, gdzie wydawałoby się są skazani na sukces, zostali skazani przez społeczeństwo na ucieczkę w siebie, co się zakończyło ogromną chorobą psychiczną i zrujnowaniem życia jej i jego. Tę książkę przyrównuje się do pieśni o Orfeuszu i Eurydyce w pewnym sensie. Dlaczego on nie może się otrząsnąć ze śmierci siostry i wchodzi, zagłębia się w ten marazm psychiczny, gdzie marazm jest wstąpieniem do jego psychicznego piekła.
Krytyk teatralny tak pisał: Boby i Alicja, czyli Orestes i Elektra naszych czasów, rodzeństwo z przeklętej rodziny uciekające przed furiami. Portret tych dwojga skazanych na to, by nigdy nie być razem, jest oszałamiającym sukcesem właśnie Cormana McCarthy'ego, który, jak sam powiedział, 50 lat przygotowywał się do tego, żeby napisać tę książkę. Odsłonić jakby wnętrze kobiety. Bo to go bardzo interesowało, ale kobieta bardziej.
Kobieta bardziej, tak, stąd pierwszy tom jest poświęcony jej. Jej frustracjom, jej strachom, jej wizjom, jej omamom, jej pragnieniom, jej tęsknotom, gdzie cała ta tęsknota po wypluciu przez społeczeństwo zamknęła się do tęsknoty do jednego człowieka, brata, który ją chronił, babci, której zawdzięcza jako taką stabilizację i piekła, które zgotował wynalazek ojca. Chory umysł, genialny umysł, zdrowy umysł, nie bardzo. Żadna z tych rzeczy nie jest do końca prawdą.
To pierwszy
i tutaj
tom.
McCarthy robi cudowną psychoanalizę, taką cudowną wiwisekcję. A druga książka,
czyli Pasażer?
Pasażer, nie ma sensu takiego, nie ma szansy człowiek zagłębienia się i zrozumienia bohatera bez przeczytania pierwszej. Jest to tytaniczna praca, jest to na pewno zmaganie się z własnymi demonami McCarthy'ego, których miał mnóstwo. W Polsce ukazało się 12 książek, to jest 11 i 12 ostatnie, ale żadna nie jest tak ekspresyjna, tak dołująca, bo ja byłam po pierwszym tomie bardzo zdołowana. I tak dająca do myślenia, jak w gruncie rzeczy słabą istotą jest człowiek i jak kruchym narządem jest nasz umysł, jeżeli umysł można
jego
nazwać
mózg,
narządem, bo to jest, no ja nie jestem tu specjalistą, ja nie jestem medykiem, jakaś pochodna mózgu, prawda, jakiś wytwór mózgu, jak dusza może być zraniona, o ile dusza istnieje. No jest to książka, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. Jest to świetna zabawa intelektualna, zabawa, przeżycie intelektualne i nie tylko.
Bo to jest dramat, thriller, kryminał,
wszystko
w jednym.
Wszystko w jednym. To jest wspaniała beletrystyka równocześnie. To jest cudowna analiza psychologiczna tego, jak trudno poradzić sobie z samym sobą.
No właśnie, bo państwo na pewno widzieliście taki film To nie jest kraj dla starych ludzi. W 2007 roku na podstawie właśnie powieści McCarthy'ego został ten film zrealizowany, zdobył 4 Oscary i masę nagród. I też widzieliśmy aktora, który porusza się po tym dziwnym świecie i my nie rozumiemy dlaczego. Dlaczego on tak się zachowuje, dlaczego morduje, dlaczego jest taką maszyną do zabijania. Prawda? Bo tak jak pani powiedziała, mózg ludzki jest nieodgadniony. I właśnie tym zajmuje się psychiatria, ale pani Urszulo, od wieków. I jakie postępy poczyniono przez te ileś lat, aby powiedzieć, kim jest człowiek, który szaleje, który wpada w melancholię, który nie potrafi się odnaleźć w tym świecie?
Panie Marku, moim zdaniem żadne. Wymyśliliśmy, wynaleźliśmy cały szereg środków, które nazywają się psychotropami. Potrafimy pewne rzeczy wyciszyć, być może wyleczyć, ale to są terapie na lata, a tak naprawdę to jądro człowieka, to co go popycha do określonych czynów, wpędza w określone stany, no jest chyba w dalszym ciągu
nieznane?
Zagadką. I cały czas badamy fenomen mózgu. Wiemy, że ten mózg jest wykorzystywany przez nas no w niewielkim tylko zakresie. Ale czy zdefiniowaliśmy demony, które nim powodują, ale czy poznaliśmy motorykę tych demonów? Może znamy przyczyny, ale chyba nie znamy chemii działania. Zresztą ta psychiatria, nauka jest nauką, która już fascynowała Greków, bo starożytni Grecy zaczęli już postrzegać te takie zmiany zachowań ludzkich, gdzie ktoś się zachowuje inaczej. I mamy takie dzieło, które do niedawna było przypisywane Hipokratesowi, które mówi o stanie umysłu ludzkiego i o chorobach. Dopiero całkiem niedawno po analizach tego tekstu, bo on się ostał, dotrwał w dużych fragmentach do naszych czasów. Okazało się, że to nie jeden Hipokrates, ten słynny lekarz, ale cały zespół, co się okazuje, pracowało nad tym kilkunastu ówczesnych lekarzy, a mówimy o IV-V wieku
przed naszą erą.
I oni stworzyli książkę, gdzie każdy rozdział, powiedzieliśmy, czy też traktat jest napisany przez kogoś innego, niestety bezimiennych, najgenialniejszych lekarzy ówczesnych szkół medycznych tego naszego świata, który nazywamy zachodnim. To jest świat, który jest światem Grecji i takim jednym ośrodkiem medycznym była wyspa Kos i obok niego była mieścina Knidos, czy kwitnące miasto Knidos i to miasto wypuściło najwięcej tych ludzi, którzy zajmowali się psychę ludzkim,
ale
czyli
możemy ich
umysłem,
nazywać już lekarzami, czy nie?
Duszą. Możemy.
Tak?
Możemy. I oni stworzyli pierwszą teorię, czym jest choroba psychiczna. Choroba psychiczna, ich zdaniem, to jest nagromadzenie w mózgu, w głowie konkretnie, dużej ilości śluzu. I w zależności od tego, jak ten mózg dalej będzie, czy ten nagromadzony śluz będzie się dalej zachowywał, takie są objawy tych chorób. I co to było? To był śluz, gdzie działała na niego za wysoka temperatura, tak zwany śluz podgrzany albo przegrzany, który trzeba było schłodzić. Był tak zwany śluz zimny, czyli był śluz chłodny, który z kolei wywoływał inne reakcje. I był wreszcie śluz wilgotny, gdzie wilgotność sprawiała, że człowiek znowu inaczej reagował. I teraz w zależności, czy to był gorący, zimny, czy wilgotny, to były urojenia, to były omamy, to był smutek, to był lęk, to były koszmary i to były furie. I Grecy podchodzili do takich ludzi z ogromną empatią, z ogromnym współczuciem. Próbowali ich leczyć, ale leczyć na zasadzie wyciszenia. Jeżeli to były urojenia i koszmary, to znaczy, że ten śluz, on był za bardzo chłodny. Dawali im terapię, przenosząc ich w inne rejony, jakieś takie rejony cieplejsze, stosowali już w pewnym sensie kuracje wodne, gdzie to było bardzo humanitarne. Całość się zmieniła, raptem minęły 2-3 wieki i lądujemy w Rzymie, ten rozkwit Rzymu, który do chorych umysłowo podszedł zupełnie inaczej. I tutaj strasznego bałaganu narobił niejaki pan Celsjusz, nie mylić z Celsjuszem, bo to są dwie różne epoki i dwaj różni uczeni. Ten Celsjusz, o którym mówimy, który narobił tyle bałaganu w psychiatrii, że to się ciągnęło do XX wieku, żył na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. I on stwierdził, że choroba umysłowa to jest opętanie. On po raz pierwszy wprowadził pojęcie demona, czy też obłędu duszy, które tak jak Grecy wodami, krajobrazami, tak ten kazał leczyć chłostą.
Czyli tutaj torturować jakby troszkę.
Torturować. I on uchodzi, o paradoksie, za pierwszego fizjoterapeutę, jeżeli chodzi o leczenie chorób mózgu. Chorych mających omamy należało zamykać w zimnej piwnicy. Chorych cierpiących na halucynacje należało głodzić. Chorych mających napady szału należało biczować, chłostać. Bić i chłostać. Chorych niespokojnych należało krępować i przywiązywać do słupów. I ta teoria opętania przez złe siły, ona się przeniosła do naszego średniowiecza i pokutowała dalej. No w średniowieczu kim jest człowiek? Teraz znowu odróżnijmy dwa kierunki. Średniowiecze to wschodu i średniowiecze zachodu. Średniowiecze kościoła zachodniego, czyli chrześcijaństwo katolickie i kościoła prawosławnego, czyli tego wschodu. I co myśmy na zachodzie narobili? Narobiliśmy pasztetu pod tytułem człowiek chory umysłowo, to jest niemalże przestępcą, bo jest on opanowany przez diabła, przez złe moce. Napady epilepsji to są próby wyrzucenia z siebie diabła, który wszedł i gryzie tą duszę. I jak tych chorych traktowano? No nie lepiej niż to wymyślał Celsjusz. W ten sposób, że były to przywiązywanie do słupów, krępowanie łańcuchami, zakuwanie w kajdany, biczowanie,
głodzenie,
ciemne piwnice, lochy i stworzono dla tych ludzi, bo oni musieli ponieść karę. Choroba umysłowa była karą, za którą musiała cierpieć, czy też wstydzić się cała rodzina. I stworzono zakłady psychiatryczne, mroczne, ciemne, brudne, gdzie jedyną terapią to były tortury. Taki najsłynniejszy zakład z punktu widzenia złej sławy otwarto w XIII wieku w Londynie. On się nazywał żywym piekłem potocznie.
Działał bo tam jeszcze całkiem niedawno.
Całkiem niedawno. On do XIX wieku miał się całkiem dobrze, gdzie tych ludzi właśnie w ten sposób traktowano. No, w sposób najokrutniejszy, ponieważ obłęd, ponieważ opętanie, ponieważ choroba umysłowa to był diabeł, w związku z tym piecze nad tymi umysłowo chorymi przejmowały z reguły klasztory i kościół, które tworzyły instytucje zupełnie podobne do tych, które były instytucjami świeckimi. I mało tego, oni też... Kościół poszedł krok dalej, bo stwierdzono, że na tych opętańcach można również fajnie zarobić. Tak. I w niedzielę tych ludzi pakowano w klatki i pokazywano gawiedzi. I gawiedź miała...
Za pieniądze.
Oczywiście. I gawiedź miała tak zwane spektakulum. Dawała datek i mogła w nich rzucać gnojem, kamieniami, zgniłymi warzywami, czym tylko się dało. No horror do kwadratu. Ale mamy też to drugi odłam.
Czyli wschód.
Wschód, gdzie mamy prawosławie. I prawosławie zaczęło się kierować nauką arabską, bo o ile my w średniowieczu żeśmy potraktowali za Celsjusem teorię, że to jest opętanie, które należy wybić diabła Belzebubem, jak to się mówiło, to muzułmanie późniejsi i Kościół Wschodni przejął teorię, że to są ludzie, którzy należą, oni są inni, ale oni są w jakiś sposób nawiedzeni przez Boga. I choroba psychiczna to jest pewien rodzaj stygmat, ale stygmat boski. I tych ludzi należy traktować zupełnie inaczej. I taką słynną, tak jak tutaj Londyn był tym żywym piekłem, tak, mieliśmy miasta na terenie wschodu i to był taki słynny Fez, to był Bagdad i to był Kair, gdzie stworzono słynne ośrodki terapeutyczne. I tutaj po raz pierwszy zastosowano bodajże w Kairze muzykoterapię, gdzie chory był poddawany, żeby wydobyć z niego to, co najlepsze, uciszyć te jego emocje, sprowadzić go ze stanu pobudzenia boskiego w stan spokoju, to była muzykoterapia. Bagdad słynął z ogrodoterapii, gdzie
czyli
wybudowany
przepięk,
to jeszcze
muzyka.
Nie fontanny, raczej strumyczki szemzące, a fontanny to jest Fez. I on słynął. I ci ludzie mieli być dobrze odżywiani, dobrze ubrani, co nie było zupełnie do pomyślenia w tamtej części
świata, tak?
Świata. I oni mieli zupełnie inne warunki. Raj i piekło, albo przedsionek nieba. I może nie przedsionek piekła, bo to było piekło. I to tak funkcjonowało. Nikt nie badał umysłu po stronie zachodniej, natomiast po stronie wschodniej obserwowano tych ludzi. Lekarze tam naprawdę zajęli się duszą i próbowali zbadać tą duszę. I był taki słynny lekarz Avicenna, którego nazwisko, którego imię opiera się, przewija się przez wieki, który był autorytetem dla wszystkich lekarzy wschodu i dla wielu lekarzy zachodu. I to jest człowiek, którego się uważa dzisiaj, XI wiek, za prekursora psychoterapii i za prekursora psychiatrii i neuroterapii. I on sklasyfikował, czy po raz pierwszy opisał dokładnie takie choroby, czy też objawy chorób, jak omamy, jak epilepsja, jak neuropatia, jak koszmary senne, jak stany lękowe. On to nazywał stanami lękowo-ucieczkowymi. I tutaj potem lekarze w którymś momencie się pochylili, bo natura ludzka jest ciekawska i bazując na odkryciach, czy też na tym, co lekarze wschodu odkryli, czy opisali, Europa Zachodnia zaczęła się zajmować chorymi psychicznie w sposób taki bardziej poważny. I co wymyślono?
Że to już był który wiek?
To już mamy wiek XVII, przełom XVI-XVII wieku, gdzie uczeni doszli do wniosku, że choroba psychiczna to jest choroba mózgu, ale jaka? W mózgu tworzy się ropień. Zawsze i wszędzie, i w zależności w jakiej części tego mózgu ten ropień się utworzy, tak mamy do czynienia z trzema rodzajami chorób psychicznych. Jeden zespół chorób psychicznych to jest szał. Drugi zespół chorób psychicznych, gdzie ten ropień jest w innej części mózgu, to jest melancholia. I wreszcie trzeci to jest mania. I te trzy rodzaje, te trzy umiejscowienia tego samego tworu, jakim jest ropień, leczono w sposób, czy też próbowano leczyć, bo już tym razem próbowano leczyć na inne sposoby. I jeżeli to był szał, jeżeli to był ten ropień w centralnej części mózgu, to trzeba było głowę ochłodzić. I tutaj golono takiego denata. I
delikwenta.
Delikwenta, przepraszam, denat to on był dopiero po tej terapii. Wsadzano mu głowę do zimnej wody, najlepsza była przerembla i trzymano go, no jak wyciągnięto w porę, no to się nie udusił, jak nie wyciągnięto w porę, to się udusił.
To był już denat.
To był już wtedy denat. I druga rzecz poszła jeszcze dalej, to był olej, gdzie wsadzano tą głowę do schłodzonego oleju i tutaj już nie było żadnych szans. To była terapia na szał. Terapia na manię była równie brutalna, bo tutaj należało oczyścić organizm w sposób inny. Dawano środki równocześnie na wymioty i na przeczyszczenie. I to jest odwodnienie organizmu i może i organizm oczyszczono, ale tak odwodniono, że to się kończyło w dużej mierze
jednoznacznie.
No i wreszcie melancholia. No to tutaj leczono już tak w miarę
spokojnie,
bo dawano różnego rodzaju wywiary z ziół, które powodowały ożywienie. Chyba to był taki a la Prozac XVII wieku, zabawiano tych ludzi muzyką i zalecano udział w hucznych zabawach. I najlepszą taką porą na wyciągnięcie z melancholii to był karnawał. I wtedy przepisywano udział we wszystkich balach, jakie tylko są. No i mieliśmy te próby leczenia takie, ale nadal dominowały te zakłady u nas w Europie Zachodniej, tak żeśmy powiedzieli, w świecie Zachodu, brutalne, bo większość tych ludzi leczyło się właśnie w tych zakładach, o których mówiliśmy. I w pewnym momencie, to był wiek XVIII, następuje nagły przeskok. Który zawdzięczamy ogromnej miłości, ogromnemu przywiązaniu i można powiedzieć, że dzisiejsza psychiatria, którą mamy i dzisiejsze postępowanie z pacjentem, to jest ten przełom, to jest terapia miłości. Dlaczego i skąd? Był taki sobie bardzo bogaty pan, który nazywał się Philippe Pinel. On żył we Francji, miał niesamowity majątek i zakochał się w pewnym momencie. Zakochał się w przepięknym chłopcu, który właściwie młodym mężczyźnie, który był studentem prawa. Związek, który zaiskrzył i panowie podobno stanowili idealną, cudowną parę, która świata za sobą nie widziała. Pech polegał na tym, że ten młody człowiek, ten student prawa zaczął chorować. Była to choroba psychiczna, choroba prawdopodobnie to była schizofrenia dwubiegunowa albo afektywna dwubiegunowość. I ten człowiek zaczął mu umykać. Z jednej strony popadał w skrajną euforię, że będzie najlepszym prawnikiem wszechczasów, a z drugiej strony w ogromną depresję, zamykał się w sobie, a nawet próbował popełnić samobójstwo. I Philippe chciał tego swojego ukochanego bardzo, bardzo ratować. Odwiedzał te wszystkie zakłady i stwierdzał, że to są mordownie, a nie szpitale. Otoczył go ogromną opieką. Zatrudnił specjalnych służących, którzy mieli go pilnować, dbać o niego, bo jak on zapadał w ten stan głębokiej depresji, on się nie mył, on nie jadł. I to było na zasadzie ogromnej dobroci, ogromnej empatii i ogromnej cierpliwości. No niestety ten sztab ludzi i sam Pinel, czego, co sobie zarzuca bardzo i co było jego wyrzutem sumienia do końca życia, niestety nie upilnował ukochanego. Którejś zimy w styczniu ten ukochany uciekł z domu w cienkiej tylko koszuli nocnej, bo to było nocą, wtedy spało się w koszulach i w szlachmycach. Poleciał w kierunku Lasku Bulońskiego, szukano go. No niestety zmarł z wyziębienia. I wtedy Pinel powiedział, że on po tej tragedii, że on cały swój majątek poświęci ludziom, których dotknęła choroba psychiczna, odmienność psychiczna. No i wtedy on zaczął tą swoją ogromną krucjatę, gdzie uderzał do władz, do rządu, próbując najpierw spowodować poprawę warunków życia tych, którzy siedzieli w tym piekle, w tym przedsionku piekła, żeby je zlikwidować i stworzyć coś zupełnie nowego, nowoczesnego. I został dyrektorem do spraw psychiatrii, stworzył pierwszy ośrodek.
To był XVIII wiek.
To był XVIII wiek.
A proszę powiedzieć, pani Urszulo, jak wygląda psychiatria u nas teraz, w XXI wieku?
No my mamy za sobą doświadczenia XX wieku, gdzie mamy na przykład Freuda i jego psychoanalizę, ale rozwój to jest farmakoterapia i to, co się słyszy, przepełnione gabinety psychiatryczne.
Albo w ogóle tych gabinetów nie ma.
Albo w ogóle
tych
gabinetów
jeśli chodzi o dzieci i młodzież.
Nie ma, właśnie. Bardzo mało psychiatrów. Do psychiatrów niekończące się kolejki, które są kolejkami skazującymi na cierpienie przez miesiące, zanim dostaniemy się na odpowiednią poradę. Mało lekarzy i to nie jest tylko specjalnością polską, że psychiatria nie ma tych lekarzy, bo jest to jedna z najtrudniejszych specjalności i właśnie Pinelowi zawdzięczamy to, że powstała w ogóle taka specjalizacja lekarz psychiatra. I jak to leczymy? No tu już musiałby z panem siąść lekarz psychiatrii, lekarz duszy. Mamy środki farmakologiczne, środki, które wyciszają, które pobudzają, ale to chyba też nie jest do końca rozwiązanie, prawda? Bo zamiast mieć coraz mniej tych chorych to mamy coraz więcej. Coraz więcej mamy samobójstw wśród młodzieży. Coraz więcej mamy aktów agresji. No przed programem opowiadał pan o tym wywiadzie, który prowadził pan w mega tragicznej sprawie. Ludzie zabijają w sposób coraz to bardziej okrutny. Z drugiej strony coraz bardziej zamykają się w sobie. Czy mamy coraz więcej autystów, czy coraz większą diagnostykę, coraz lepszą diagnostykę? Czy mamy coraz więcej osób z zespołem Aspergera, czy po prostu diagnozujemy ich lepiej? No tego nie wiadomo. Wiadomo, że wyzwalaczem choroby psychicznej jest na pewno lęk. Żyjemy w społeczeństwie, w świecie lęku. No za granicą toczy się okrutna wojna.
Za jedną, drugą.
Drugą. Boimy się o naszą egzystencję. Co się dzieje w tej chwili w Gazie? Co się dzieje w Meksyku? No wybory, w których zginęło 350 ludzi. Mamy świat bardzo okrutny i tak w gruncie rzeczy niedobrego człowieka. To jest to, co ja już w kilku programach powtarzałam. Człowiek nie jest ulepiony z gliny, jest ulepiony z błota. I ten świat, zamiast stwarzać nam bezpieczeństwo, czystość i dawać opiekę, to ten świat pracuje nad coraz bardziej doskonałą bronią, stwarza coraz to większe zagrożenia i staje się coraz to bardziej brudny. Płoną wysypiska śmieci, płonie Amazonka.
I płonie świat.
Płonie świat,
człowiek,
prawda?
Nie brzmi dumnie.
Tak, niestety. Człowiek podpalił ten świat i chyba sam się sam stworzył lęki i chyba...
I usprawiedliwia to właśnie. Najgorsze. Że nic się nie stało. Że nic się nie stało. Ja nie jestem za to odpowiedzialny.
To Marsjanie.
Tak. A proszę państwa, zachęcając do przeczytania tych książek, to chciałbym jeszcze państwu zwrócić uwagę na taki film, który był wstrząsającym przed laty. Ja go obejrzałem dwa razy pod rząd. To był Lot nad kukułczym gniazdem.
O, tak.
Wspaniały film nagrodzony Oscarami z Johnem Nicholsonem. Ale też u nas w Teatrze Śląskim jest spektakl muzyczny pod tytułem Lobotomia, bo lobotomia to też taka, mogę powiedzieć, dziedzina. Nie wiem, czy to jest nauka, czy to jest dziedzina psychiatrii, która polega na tym, że po prostu z mózgu trzeba wyrzucić te wszystkie historie poprzez wstrząsy elektromagnetyczne czy elektryczne.
Elektryczne to jest wstrząsająca terapia.
To jest wstrząsająca terapia, ale stosowana jeszcze niedawno.
Ja myślę, że do tej pory ją się chyba
może gdzieś,
stosuje.
Może gdzieś, proszę państwa, Corman McCarthy, Pasażer i Stella Maris to książki, które polecamy.
Bardzo, bardzo.
Bardzo, bardzo, ponieważ tutaj państwo zapoznacie się z ludźmi, którzy zmagają się ze sobą, ze swoją jaźnią, ze swoją psychiką na co dzień i czasami przegrywają.
I zobaczycie państwo, jak trudna jest ta gra, jak nie gra, to zmaganie się.
Urszula Pawlik, Marek Mierzwiak, dziękujemy państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem.